Cześć, słuchacie podcastu Inside Baseball, to jest odcinek 257 z Wrocławia oraz Warszawy. Mówią do was Konrad Okoński, nowy rok, nowy Monster Hunter na PC.
Oraz Mateusz Żerkowski, Keanu stoi mi nad ramieniem.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy mamy gejowską kołdrę.
Uncanny Valley.
Oraz newsy, to szyłem ja, Paweł.
Więcej szczepionek.
NASA religia.
Każdy ubiera się tak, jak lubi i jak mu wygodnie.
Nie waż się.
Newtonowskie psiaki.
Bierę cały sklep.
Świnia a bije.
Oraz kącik robotyczny, szybka piłka, piłka w trybuny oraz aftershock. Nie było nas chwilę, więc mamy napakowany podcast. Czy starczy nam dnia, żeby posłuchać o wszystkich dokumentach, które widziałeś, Mateusz?
Nie wiem, zobaczymy.
W trakcie, kiedy się nie widzieliśmy, ja jeździłem na desce i przeżyłem święta i 13 dni stycznia, także chyba w porządku, nie? Rozmarzyłeś się myśleć o dokumentach?
Ja powiem ci, że ty byłeś na świętach, to okej, ja powiem ci, że ja zostałem na te święta w domu, więc bardzo odpocząłem, nie musząc nigdzie jechać, nic robić i korzystając z tej okazji, no świętowałem.
Siedziałeś na tarasie, piłeś wino grzane?
Dosłownie, jak w górach, nie? Jak w górach, w takim kurorcie narciarskim, nie?
A miałeś śnieg?
No był śnieg, no.
Spadło trochę?
Tak, tak. Było fajnie. Było biało, było w ogóle przyjemnie. W ogóle bardzo, bardzo dobrze te święta spędziliśmy.
Spoko, oby więcej takich. We Wrocławiu też spadło trochę śniegu na święta. Nie było go długo, ale było go trochę.
Ale zaliczone.
Jest zaliczone, no. Ja teraz czekam, bo jeżeli spadnie jeszcze raz, chociaż trochę, to muszę kupić sanki dla Rysia. Ale jeśli nie spadnie, to mogę, wiesz, zostawić sobie miejsce w garażu na jeszcze jeden rok. Taki jest plan.
Może trzeba kupić sanki po sezonie i wtedy będziesz zapłacisz taniej, a miejsce w garażu i tak są, nie?
No, ale wiesz co, my chcemy kupić takie sanki, które są... Monika chce taką mydelniczkę. Takie odlane z plastiku sanki, w których dziecko siedzi. Więc zakładam, że one będą kosztowały 100 zł przed i 100 zł po świętach. W sensie, nieważne czy zimą, czy latem.
Rozumiem. Rozumiem. Powiedz mi, jak tam po nowym roku? Morale.
Nieźle. Chociaż potrzebuję, mam teraz ciężko mi jest się przyzwyczaić do tego, że mogę normalnie żyć i pracować, bo dziecko jest, wiesz, w żłobku. Po tym, jak były święta i codziennie było cały czas, wiesz, na głowie. Także teraz, zaraz sobie siedzę, pracuję tak na przykład 2-3 godziny i nagle mam taki atak paniki, że co się dzieje, nie? Dlaczego mogę siedzieć i pracować?
Drzazga, wypierdalaj stąd, idź sobie.
Ten kot jest niezaspokojony, stary. Mam jedną zabawną rozkminę.
Jestem prawie pewien, że jak twoje dziecko podrośnie, to nie będziesz mówił drzazga, tylko Rysiu. Co ty robisz? Wypierdalaj.
Może.
On jest chyba niezaspokojony głasku.
W tej chwili mam bramkę, nie można wejść do mnie do pracowni na górę.
Myślę, że to jest coś, co on zapamięta dobrze.
A, zobaczymy. Ponoć dzieci zapominają wszystko, jak mają 2 lata. Nie
tak,
wiem, czy to słyszałeś.
Konrad, nie potrafią tego nazwać, to nie znaczy, że zapominają.
Nie, 2 albo 4. Nie, ale wszyscy mi mówią, że jest taki moment w 2 albo 4 lata, kiedy dziecko zapomina wszystko, co się wydarzyło wcześniej. Tak nagle.
Myślę, że nie zapomina, tylko nie potrafi nazwać. Nie? Możesz, zrób tak. Codziennie to dziecko przypalaj papierosem, poczekaj, aż ono zapomni i potem pokaż mu papierosa i się po tych 2 latach i zobacz, co się stanie. I on powie, nie wiem, dlaczego się wzdrygam.
Będę pytał go codziennie, ile razy do tej pory poparzyłem go papierosem i w pewnym momencie, wiesz, z 200-300 spadnie to do 10 na przykład, bo zresetują mu się wspomnienia.
Był taki motyw z pacjentami z Alzheimera, który kiedyś zrobili właśnie, że kazali im wybierać im jakąś tam rękę czy coś takiego, której coś się trzymało i zawsze w lewej był, tam była igła czy coś takiego i się kuli. I to było nieprzyjemne. No i generalnie robili to cały czas, zapominali, oni zapominali i wybierali, a w pewnym momencie zapytali się ich, dlaczego wybierają konkretnie tą prawą rękę, a w ogóle nie lewą, i nie potrafili odpowiedzieć. Mówili tylko, że czują, że nie podoba im się ta lewa.
Coś tam jest takiego chujowego. Czyli jest jakby ciało pamięta.
Właśnie. Mówi, nie zapomina, tylko robi transition, wspomnienia na traumy. To jest taka... to jest zamiana tego, co było tymczasowe, jako wspomnienie, zamieniasz na permanentną traumę, którą już się nie da zrobić. To jest tak, jakbyś... Ono nie zapomina, ono to odlewa z brązu. I to już zostaje.
The flesh remembers. Ja mam fajną rozkminę związaną ze strachami i traumami w ogóle, stary. Bo miałem rozkminę, to jest związane z dzieckiem akurat. Miałem rozkminę, czy dziecko się czegoś boi, bo dlaczego miałoby, jeżeli jest jakby małym dzieckiem i wiesz, nie spotkało go jeszcze zbyt dużo złego, na przykład nie pogryzł go pies, więc nie boi się zwierząt. Nie boi się duchów, bo nie wie, co to jest śmierć i co to są zmarli, więc nie boi się siedzieć sam w nocy w pokoju po ciemku, ponieważ, no wiesz, nie ma jakby powodu, żeby się bać czegoś. Ale znaleźliśmy rzecz, której panicznie się boi. I byliśmy bardzo zaskoczeni, ale po pewnym czasie już nie zaskoczeni wcale. Byliśmy w górach w takiej restauracji czeskiej i pod ścianami były poustawiane figury ludzkie, takie dziady, takie wiesz, górskie, kurwa... duchy, nie wiem, duchy lasu?
No.
Jedna z tych figur była wielkości człowieka, miała z 1,5 metra wysokości i była z gumy, w sensie skóra była zrobiona z gumy, także była miękka jak dotknąłeś i była zrobiona jak człowiek. Ale wyglądała, wiesz, jak taki dziad leśny, paskudny.
Czyli to Uncanny Valley, o którym mówiłeś.
No właśnie, nasze dziecko bało się panicznie tego, po prostu tak jakby... Dostawało takiego ataku.
No bo wzorce nie działają, nie? No. Jeżeli cały czas rozpoznajesz wzorce, bo panika wynika chyba z tego, że ty, wiesz, no jeżeli spojrzysz na to, jak działa PTSD na przykład, nie? No to ludzie po traumach, po na przykład wojnie albo po, nie wiem, jakichś tam toksycznych relacjach i tak dalej, to mają coś takiego, że mówią, no jak ja się mogłem nadziać na to i co muszę zrobić, żeby więcej się na coś takiego nie nadziać. Jeżeli nie potrafi tego zweryfikować, bo chodzi o to, że w takiej sytuacji tracisz zaufanie do siebie. Mówisz, nie potrafię najwyraźniej rozpoznawać dobrych sytuacji w życiu, skoro wpakowałem się w coś takiego. Więc twój wyznacznik tego, co jest właściwe, wali się. I w jakimś sensie widzę to trochę tutaj. Jeżeli widzisz, cały czas rozpoznawałeś twarze i liczyłeś na coś i teraz nie potrafisz rozpoznać twarzy, no to jest panika.
Chyba tak. No i też jakby widzisz coś, co wygląda jak człowiek, ale nie rusza się i zachowuje się martwo. No musi to być Uncanny Valley tak naprawdę, bo nie ma innego powodu, żeby bał się tego stwora.
No musiałbyś to przetestować, pokazując mu martwego człowieka.
To fakt.
I zastanowić się, czy wtedy też się przestraszy, czy nie. Czy zacznie się śmiać na przykład.
Pytanie, jak bardzo, wiesz, zależy mi na tym, w sensie... Czy chcę po prostu poczekać, aż znajdę martwego człowieka, czy chcę wziąć sprawę w swoje ręce?
Chciałbym powiedzieć to, że ty nie musisz wybrać sprawy w swoje ręce. Prawdopodobnie wiesz, ile czasu minęło od martwego człowieka ostatniego, który znalazłeś? Jakieś 3 lata?
No ale wiesz, jeśli zależy mi na moim dziecku, może powinienem zabić kogoś już teraz, żeby sprawdzić to jak najszybciej.
Nie, Konrad, u ciebie to jest spokojnie, nie? Poza tym chcesz, żeby on pamiętał, nie? Także u ciebie to jest past deal, żeby znaleźć następną martwą osobę.
Może i masz rację. Poza tym ostatni raz, kiedy widziałem kogoś, to tak naprawdę była próba samobójcza i koleś nie umarł tak naprawdę. Pamiętasz, jak koleś skoczył pod pociąg?
Znaczy, ja nie pamiętam, ale wydaje mi się, że...
Miałem takie 2/4 pod rząd, że w 1/4 koleś rzucił się pod pociąg, a w następny 1/4 ciężarówka zepchnęła mnie z drogi samochodem. Także żartowaliśmy sobie, że mam przeklęte 4, pamiętasz? To było rok temu chyba.
Pół drugie, no. Ja pamiętam. No to jesteś powiedzmy, że okej.
No to jeszcze rok nie minął, Mateusz, od kiedy ten koleś skoczył pod pociąg.
A nie,
więc...
no to spoko, no to musimy trochę poczekać. Nie?
Daj mi jakby przerobić swoje traumy najpierw.
Daj mi trochę czasu.
Chociaż nie, czekaj, kurwa, minął rok. Teraz jest 2022. A ja w 2020 to widziałem. To nie, to okej, okay, to w takim razie spoko. Rzucaj we mnie trupami, Mateusz.
Mhm. Nie, Konrad, ja nie muszę, życie wystarczy, że rzucam w ciebie trupami.
Okej. Okay. Opowiedz mi o swojej kołdrze. Potrzebuję takiego, wiesz, ciepłego tematu po tym chłodzie martwych ludzi.
To nie jest jakieś, to nie jest żadne jakieś mocne rozkminy, ale oglądaliśmy serial, w którym byli geje. Aha. I był bardzo śmieszny serial, pogadamy o tym, jest bardzo, bardzo fajny, ale mieliśmy też... nie, to chyba, znaczy, to chyba nie jest Netflix, się nazywa Other Two. Jest bardzo fajnie, bo to jest jeden z niewielu serialu, który pokazuje ci... który pokazuje ci ludzi w trochę takiej, jak to powiedzieć, surowej formie. W sensie, jeżeli koleś jest gejem, to nie jest... Jeżeli koleś jest gejem, to nie jest... To jest po prostu gejem plus coś. Na przykład jest gejem i jest też nielubialny na przykład. Albo...
Gejem i listonoszem?
Na przykład jest gejem za dnia, listonoszem wieczorem, nie? Ale chodzi mi o to, że... The Other Two to jest taki serial komediowy. Jest to o sytuacji, w której jest trójka rodzeństwa. Najmłodszy z nich zostaje sławnym piosenkarzem przez noc. No i oni są tytułowymi The Other Two, którzy próbowali robić sukces w show biznesie, ale im się nie udało. Więc teraz mogą tylko patrzeć, jak ich najmłodszy brat, który ma 13 lat, staje się, nie wiem, Justinem Bieberem trochę, nie?
Okay,
i nawigują w tym, próbując jednocześnie mu pomóc oraz poradzić sobie ze swoimi emocjami. Jest naprawdę dobry komediowo serial, bardzo dobrze się bawiłem. No i tam jest siostra i brat. Ten brat jest gejem i próbuje się ogarnąć w tym. No ale jest tylko jakaś jedna z jego części i on przeżywa sobie to na swój sposób, więc...
Ale czy w sensie, że on jest jakby w momencie, kiedy dopiero się jakby... he's coming to grips with his sexuality, że tak powiem?
Wydaje mi się, że nie społecznie, fizycznie nie, ale społecznie tak, w jakimś sensie.
Że wychodzi z szafy akurat, czy wyszedł niedawno i ogarnia, czy co?
Trochę w tym, no coś takiego w tym jest. No on się zastanawia, czy bycie otwartym gejem pomoże, bardziej wszystko rozkłada pod kątem show biznesu, więc czy bycie otwartym gejem pomoże mu w karierze, czy przeszkodzi. Jeżeli, nie wiem, no ma sytuację, że idzie na przykład na casting, mówi coś i mówią, a czy możesz powiedzieć to bardziej straight? Na przykład. I on zastanawia się, czy powinien powiedzieć to bardziej straight, czy nie. A sytuacja jest paradoksalna, bo chyba wącha bąka i mówi jeden tekst. I generalnie nie ma znaczenia trochę, jak to powiem, więc no serial jest prześmieszny. Oglądaliśmy dwa sezony i są bardzo dobrze się bawiliśmy, jest bardzo nieoczywisty i bardzo ciepły jednocześnie, więc taki trochę Ted Lasso, nie? Polecam.
O, to jest duże słowo, bo że tak powiem.
Mówię trochę, na zasadzie...
Ale jakościowo też?
No wydaje mi się, że jakościowo odpowiada na zupełnie inne potrzeby. Ale to może w After Show pogadamy sobie na spokojnie, żeby teraz się za bardzo nie skupiać, ale w tym serialu właśnie on sobie leży ze swoim chłopakiem w łóżku i ma kołdrę. I my tak patrzymy na tą kołdrę ich, patrzymy na kołdrę, pod którą leżymy i mówię, mam złe wieści, jesteśmy gejami, mamy gejowską kołdrę.
Macie tą
samą? W jakimś sensie, tak, i to co w jakimś sensie jest śmiesznym uproszczeniem, ale nie możesz się oprzeć, że to jest pierwsza myśl, która przechodzi ci przez głowę, nie? Tak jakby geje nie mogli korzystać z normalnych kołder, nie?
Czy ukłamywałem się przez całe życie? Czy jestem gejem? Ej, ale może powinieneś to wziąć jako komplement, bo jakby stereotypowo...
Tak, bo mają dobry gust.
Mają dobry gust, także może i wy... macie gust do, że tak powiem, tekstyliów.
Nie, no to wiesz, to jest taki motyw na zasadzie poszedłem do sklepu i przede mną był gej, który zamówił kawę i teraz ja zamówiłem kawę, czy jestem gejem.
Tak. Lubię musicale, co jest ze mną nie tak.
Tak, ale jest w tym coś takiego, nie? Jest w tym coś takiego, że twój umysł jakoś rozpaczliwie próbuje szukać wzorców i twoim pierwszym odruchem jest właśnie coś takiego. Czy ty zacząłeś szerować screen?
Nie. Nie. Tak? Nie. Nie wiem. Wiedziałbym chyba, nie?
Kumiko zaczęła szerować screen.
To ja nie będę przeklikiwał, bo co jeśli streamuję coś prywatnego, a ja to nagrywam i wrzucę potem do internetu? Uważajcie na siebie, yeah. Wszyscy, wiecie? Uważajcie. Dobra, to co? Proponuję, żebyśmy poszli...
Kupa do wrót ci stuka.
Kupa do wrót ci stuka w ogóle. Używam tego na co dzień teraz praktycznie.
Nice. Ponieważ masz dziecko?
Przy przewijaniu dziecka. a propos Skrobola. W poniedziałek idę do niego robić tatuaż.
Nice.
Po części pokaż dlatego, że czas na tatuaż, a po części dlatego, że nie widziałem go pół roku i próbujemy się umówić na spotkanie od pół roku. I się nie udało, także uznałem, że upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeszcze nie mam wzoru. Muszę mu wysłać zdjęcia ręki i ten. Ale będziemy robić aliena.
Nice. Po co?
It is nice. Po rękę, żeby zrobić rękę.
Okej.
Okay. Bo mam rękę postaci, wiesz. Będę miał całą rękę w postaciach. Mhm. I na końcu małego Oliego.
A czemu aliena?
Bo alien jest ekstra.
Okej.
Okay. Yeah, man. Czy Inside Baseball ma zniżki u Skrobola? Nie wiem, musiałbyś go zapytać. Ale... wątpię? Ale zapytam go. Zapytam go, czy nie da nam kuponu na, wiesz, na hasło. Powiem mu, że masz plan na rękaw i zapytam go, czy będzie miał dla ciebie specjalną ofertę. Dobrze.
Odpowiadałem. By było dobre, gdybyś dostał zniżkę, ale tylko na wytatuowanie sobie na przykład szczamcina Ray szmata i mógł sobie to wytatuować.
O?
To ty na jest to? W tym coś, no.
Co ty na to, Torquemad Mind? Skrobol robi tatuaże, także polecam go znaleźć go na Instagramie, jeśli jesteście zainteresowani tematem. Przejdźmy do newsów. To dziś się spodoba. Lekarz, który wypalał swoje inicjały na wątrobach swoich pacjentów, stracił prawo do uprawiania zawodu.
To ty gadasz,
w Wielkiej Brytanii. To jest ważne, bo on stracił prawo do wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii, to znaczy, że wciąż możesz na niego trafić w innym kraju.
A dlaczego on to robił?
Generalnie... jest dużo rzeczy w tym newsie, które ci się spodobają. Generalnie podpisywał się takim palnikiem argonowym, podpisywał się na wątrobach, kiedy wykonał przeszczep. I zrobił to w dwóch przypadkach, przynajmniej w dwóch przypadkach, kiedy go złapano na tym. Kiedy wątroba się nie przyjęła i kolejny lekarz wykonywał kolejną operację i wtedy odkrywał, że poprzednia wątroba jest podpisana.
Jesus.
Został jakby skazany na grzywne i prace społeczne w 2013 roku za te dwie rzeczy. Znaczy w 2017 został skazany, w 2013 to zrobił te dwa podpisy. Ale słuchaj,
akurat Torquemad Mind mówił właśnie, że chce zrobić tatuaż. Może to jest za darmo, więc może to jest dobry sposób.
Pójdź do tego kolesia, niech się podpisze na wątrobie.
Tak, niech się podpisze na twojej wątrobie, masz tatuaż. To jest dla mnie dobry sposób, bo ja na przykład nie za bardzo lubię tatuaży, więc miałbym taki tatuaż wewnątrz, że tylko ja bym o nim wiedział.
Słuchaj, muszę ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. On generalnie w 2020 roku zawieszono jego licencję na 5 miesięcy i dopiero teraz, w 2022 chyba stracił prawa. Ale w 2020, w grudniu, zawieszono go na 5 miesięcy za, cytuję i tłumaczę, zawodową arogancję o skali, która wkracza na zachowanie kryminalne. Także zajebiste sformułowanie.
Ale nie powiedzieli dlaczego.
Wydaje mi się, że to wszystko jest związane z tym wypalaniem inicjałów, no bo... A jeżeli nie, no to jestem zajebiście ciekaw, co koleś jeszcze robił.
Ja się mam nadzieję, że coś jeszcze robił, bo to tak głupio, jak wiesz, my tutaj zdrapujemy tylko wierzchołek góry rodowej, nie? Tak jakby, ja chcę więcej.
To był generalnie bardzo uznany lekarz i chirurg, który dostał bardzo dużo, na przestrzeni lat dostał bardzo dużo odznaczeń i różnego rodzaju tytułów. Więc to nie był jakiś przypadkowy koleś, nie? To był facet, prawdopodobnie to był taki Doctor Strange, nie?
Doctor Strange.
No Doctor Strange był tym, genialnym chirurgiem, nie? I rozjebał się samochodem. Z tego co pamiętam. Widziałeś Doctora Strange'a, jego film?
Ech, tak, ale dawno. Ale dawno. Ja lubię tą postać w ogóle jako... Jeszcze w Spider-Manie tym animowanym pierwszym.
O, teraz jest w nowym Spider-Manie, którego jeszcze nie widziałem, ale słyszę, że jest bardzo dobry.
Kurde, może musiałbym... Ja nie widziałem tego... Tego, gdzie był czarny Spider-Man animowany.
Nie... Wow, Mateusz!
No...
O, stary, no to jeśli masz zobaczyć jedną rzecz w tym roku, to prawdopodobnie powinieneś zobaczyć tamto. Bo... Nice. Bo to jest naprawdę dobra rzecz. Taka... Takie must see. Po prostu must see. Zwłaszcza, że jesteś fanem Spider-Mana. Salem mówi, że jest na Netflixie. Więc nie masz wymówki nawet za bardzo. Bardzo polecam. Rękami i nogami ci to polecam. Wizualnie jest to absolutna perełka. Fabularnie jest ok, humor jest ekstra, jest bardzo dobry film. Widzisz, cieszę się, że o tym pogadaliśmy.
Widziałem Arcane właśnie.
O Arcane pogadamy w aftershow, bo też mam... widziałem go. Okej, zeszłem ja, Paweł. To są szczepionki teraz? Czy wiesz, jak wiele newsów o szczepionkach odfiltrowałem?
Ten jest ciekawy. Ten jest ciekawy, bo... Bo wydaje mi się, jak na przykład, w sensie, w związku z pandemią bardzo dużo ludzi straciło pracę. I... No nie ma jak sobie poradzić, musi się chwytać bardzo różnych, dziwnych... dziwnych prac, dziwnych zadań, dziwnych sposobów na przetrwanie. Niektórzy zakładają OnlyFansy, ale tak. Być może to nie jest twoim stylu. Ale na przykład ja wiem, że ty, Konrad, jesteś taki bardzo proszczepionkowy.
Tak.
Więc co możesz zrobić w tej sytuacji, to no, wypełnić swój obywatelski obowiązek i zadbać o bezpieczeństwo swojej i swojej rodziny razy 10. Bo mężczyzna z Nowej Zelandii właśnie to zrobił. Jednego dnia przyjął 10 dawek szczepionek przeciwko COVID, generalnie biorąc szczepionki za inne osoby, którzy za bardzo nie wiedzieli. Którzy za bardzo nie chcieli korzystać z darmowej opieki medycznej, jakie gwarantuje ci do tej pory Pfizer.
Bo tu jest napisane, że eksperci nie wiedzą, jaki efekt może wywołać przyjęcie tylu dawek. W takim razie powinniście być zachwyceni.
Teraz się dowie. Now you know.
Teraz może ten koleś powinien dostać dodatkową nagrodę jeszcze od panelu ekspertów, którzy będą mogli przetestować to na żywym przykładzie.
Tak mi się wydaje, ale podoba mi się ten pomysł. Podoba mi się pomysł przedsiębiorczości, podoba mi się pomysł właśnie byłbym niewiarygodnie samolubny.
Zastanawiam się, skąd to wiedzą.
Ze wszystkich takich cytatów dotyczących szczepionek mam jakby uważam, że każdy trochę musi sobie odpowiedzieć na to samo pytanie, ale jeden z takich ciekawych tekstów, który mi się nasunął bardzo, który ktoś rzucił, ale nie wiem kto, ktoś w polskim internecie, mówiąc, no ja nie chcę mieć subskrypcji u Pfizera na prawa obywatelskie. I oglądałem ostatnio Dopesick bodajże, o którym też pogadamy w aftershole, gdzie praktycznie koncert farmaceutyczny uzależnił wszystkich od OxyContin. Praktycznie cały naród. I to jest gruby motyw, nie?
Były jakieś procesy teraz ostatnio w Ameryce chyba.
W 2019 wiem, że był motyw, gdzie ściągali nazwisko założycieli firmy z muzeów. Louvre na przykład ściągnął całe ich nazwisko ze skrzydła, które finansowali.
Tak, tak, tak. Czekaj, nie mieliśmy o tym newsa? Czy tylko czytałem o tym ostatnio? Nie mogę sobie przypomnieć.
Jeżeli chcecie zobaczyć, to polecam Dopesick właśnie, który trochę opowiada...
A, to może ty opowiadałeś o tym.
Nie, bo ja widziałem to dosłownie 3 dni temu, nie?
A, no to nie pamiętam, skąd to kojarzę.
Ten Dopesick jest niesamowity, nie? Właśnie opowiada ci o tej fali, jakby serial jest rozłożony pomiędzy latami 90. a latami 2000, spanuje przez jakieś 10 lat, skacząc trochę po czasie i pokazują ci różne fragmenty. Jest bardzo ciekawy, bardzo fajnie pokazuje w ogóle jak... Niestety, jak w niektórych przypadkach, jak mocno prawo laguje za rzeczywistością, nie?
Kumam. Ale prawa obywatelskie nie są chyba zawieszone w momencie, kiedy nie masz szczepionki. Wydaje mi się, że jedyne co, to niektóre...
Z Dżokowiczem był teraz taki motyw, że...
Niektóre biznesy nie pozwalają wejść, nie?
No, Dżokowicz to jest tenisista, któremu zabronili teraz wstępu do Australii na Australian Open. Więc ciężko.
Pamiętam, że ze sportowcami to był ciężki temat, zwłaszcza w trakcie olimpiady, bo niektórzy sportowcy twierdzili, że nie chcą się szczepić, bo nie mogą sobie pozwolić na wprowadzanie substancji do organizmu w takim momencie, kiedy już mają zaraz mieć zawody. Nie mogą sobie pozwolić na zmianę stanu ciała, nie na zmianę kondycji.
No trochę jeżeli to wiesz, jak działają, jeżeli wiesz, jak działają ustawy antydopingowe, że potrafią ci potem powiedzieć, że w jednym coś było, a w jednym nie.
Jezus, no.
Był taki polski film dokumentalny Furia bodajże. I to jest o polskiej takiej zapaśniczce, wojowniczce MMA, która właśnie... pracowała mocno, doszła daleko, a potem się okazało, że jej dietetyk przepisał jej jakąś dziwną rzecz i to było na liście zakazanych substancji.
Opowiadałeś chyba o tym 3 podcasty temu, z tego co widzę.
Możliwe, to bardzo możliwe, bo ja widziałem to właśnie na doksach.
Pojebane.
Bardzo, taka ciekawa historia, nie? Bardzo fajnie nakręcony dokument też, bo widać, że ten dokumentalista był z nią od początku, więc trochę jakby fajnie ci pokazuje to. No to nic, ale chciałem powiedzieć, że jeżeli właśnie nie macie nic przeciwko szczepionkom, co więcej uważacie, że więcej szczepionek to dobrze, no to macie dodatkowe źródło dochodu, to może wam pomóc w Nowym Ładzie też, gdzie podatki będą trochę inaczej rozliczane, więc nie wiem tylko jaki to jest kod PKD na przykład.
To jak musisz się rozliczyć, jeśli jesteś jak się nazywa? Surogatem cudzych szczepionek.
Tak, bo nawet wydaje mi się, że może to być zero, ponieważ państwo nie może czerpać korzyści z nierządu, czy z przestępstw, więc w jakimś sensie możesz nawet rozliczyć to na zero.
Tak, jako prostytucję po prostu, żeby było łatwiej.
To by było dobre, bo wypożyczasz swoje ciało przecież.
Tak.
Jesteś, tak. Tak chyba jako prostytucję najłatwiej.
Wiesz, co jest najlepsze, że jeśli wiemy o nim, to znaczy, że go złapano za 10. razem. Więc wyobraź sobie, jak wiele osób, brało 9 razy szczepionkę za kogoś innego.
Nie, o to chodzi. Nie złapali go za 10. razem. Go złapali przez to, że jednego dnia miał przyjąć 10 szczepionek. Ale nie wiesz, ile razy zrobił to wcześniej już.
A, kumam.
Mógł to zrobić wcześniej. Złapali go po prostu i odkryli, że jednego dnia przyjął 10 dawek, ale nie wiesz. Nie wiesz, ile razy zrobił to wcześniej.
Ten koleś mógł równie dobrze przyjąć 100 dawek już do tej pory. Jego krew jest bardziej szczepionką niż czymkolwiek innym. On ma w promilach już.
Tak, on jest współczłowiek pół COVID. Ale zastanawiasz się. Zastanawiam się na przykład w takiej sytuacji też, no, bo możesz to obronić jako prostytucję. On nie tylko wypożycza swoje ciało, ale jeżeli drugi koleś na przykład, jeżeli tej osoby, która kupuje taką usługę, kręci to na przykład, że on widzi, że ktoś podszywa się za niego i bierze szczepionkę i on lubi na to patrzeć, no to czym to się różni od takiego cuckoldingu na przykład, nie?
Chcę, żebyś teraz poszedł za mnie do sklepu, zapłać moją kartą kredytową.
Kręci mnie to, że ja mogę umrzeć, ale ktoś bierze moją szczepionkę. jest w tym jakiś BDSM, nie? Jestem w stanie to obronić.
Ten człowiek jest bezpieczny zamiast mnie.
Opowiadaj mi o NASA.
NASA. Zastanawiasz się, czy to możliwe, żeby NASA, wiesz, organizacja naukowa tak naprawdę płaciła księżom? Otóż tak. W 2016 roku NASA sfinansowała program, w którym zebrali 24 teologów różnych religii, żeby zbadać możliwe reakcje tych religii na odkrycie życia pozaziemskiego. Czyli stwierdzili, jeżeli spotkamy kosmitów, to co się będzie działo, wiesz, z religiami na Ziemi, nie? Mhm. I jakby wyszło na to, że generalnie nie za wiele by się zmieniło, ponieważ religie potrafią się dostosować.
Konrad, krucjaty 2.0. Krucjaty 2.0.
Mieliśmy Boga
odpowiedź.
Na Marsa.
Jest.
O, rany. Właśnie, wiesz, że w święta wystartował ten nowy teleskop, którym się wszyscy tak ekscytują? Będzie teleskop, który będzie mógł patrzeć w przeszłość. W sensie, każdy teleskop patrzy w przeszłość.
Każdy
nie?
teleskop patrzy w przeszłość. Ale ten będzie mocny.
A ten jak bardzo? Bardzo. Tak bardzo, że ponoć będzie w stanie zobaczyć początki wszechświata.
Tak?
Tak, bo będzie w stanie zobaczyć tak daleko, żeby zobaczyć, jak tworzą się, wiesz, gwiazdy daleko stąd.
W teorii to nie jest tak, że zawsze patrzysz, jak zawsze jeżeli patrzysz gdzieś i tam jest ciemno, to patrzysz na początek wszechświata?
Nie jestem pewien. Znaczy,
no bo nie dociera tam, no nie ma żadnej gwiazdy, która, nie ma żadnej gwiazdy, która by się narodziła tam.
No ale może po prostu teorii... jest tam pustka, wiesz, tam może też nie być nic po prostu.
Nie no, jeżeli wszechświat jest nieskończony, to znaczy, że to jest paradoks nocnego nieba. Mówi, że jeżeli wszechświat jest nieskończony, to w teorii patrząc gdziekolwiek jest z jakimś prawdopodobieństwem powinna być tam gwiazda. Bo jak nie teraz, to może, bo jak nie tutaj, to 10 milionów dalej, jakby 10 razy dalej, może 100 razy dalej, ale powinno być, całe niebo powinno być jasne. Bo wszędzie, gdzie nie spojrzysz, powinna być gwiazda z jakimś prawdopodobieństwem. A jeżeli nic nie ma, to znaczy, że prawdopodobnie tam jest koniec wszechświata.
Albo początek.
Znaczy, tak.
W pewnym sensie.
No koniec, koniec oznacza początek jednocześnie, nie?
Tak.
Ale może źle o tym myślę, nie? Może to jakoś upraszczam, ale pamiętam, że mi to rozwaliło beret, jak na studiach o tym rozmawialiśmy.
Jeśli kogoś temat interesuje, teleskop nazywa się teleskop Jamesa Webba. I został wystrzelony 25 grudnia i chyba nic się nie zjebało, także...
To jest teleskop Weeba.
Tak.
Jak tutaj, jak Tork określił.
Leci do punktu Lagrange naszej galaktyki. Galaktyki? Nie, naszego Układu Słonecznego. Przepraszam.
Fajnie bardzo. Czyli co, mówisz, że religie powiedziały, no, jak będą, to się zobaczy.
Trochę tak, a trochę... czekaj, kto tutaj mówi? Anglikański ksiądz i teolog Uniwersytetu w Cambridge powiedział, że społeczeństwo niereligijne generalnie przecenia trochę wyzwania, które religijne osoby by napotkały, gdyby odkryto kosmitów. W sensie, nam ateistom wydaje się, że dla nich to by było jakieś rozpierdalające, ale tak naprawdę by nie było.
No ponieważ, znaczy bardzo ładnie powiedzenie, no to jest dla mnie powiedzenie, emocjonalnie podejmujemy decyzje, a potem racjonalnie je racjonalizujemy jakby, nie? Potem logicznie je racjonalizujemy. Ale to nie jest tak, że jeżeli osobie, która emocjonalnie podjęła decyzję, przedstawisz racjonalny fakt, to ona zmieni zdanie. Mhm.
Tak, tak. Ale w ogóle ciekawe, że jest, znaczy nie dziwię się, że taki program właśnie powstał, bo w sensie, że został zorganizowany przez NASA, bo jeżeli jesteś organizacją, która jest w stanie odnaleźć informacje, które mogą tak wpłynąć mocno na społeczeństwo, no to chcesz zrobić research jakiś, nie? Chcesz się przygotować.
Nie, no fajnie, no mówisz, hej, a co jeśli? A oni mówią... Mówię, słuchajcie, znaleźliśmy tutaj, nie, może znaleźliśmy takich obcych, może nie, ale zastanowimy się, czy jesteście, can you handle this?
Are you gonna freak out?
Look, are you gonna freak out? I need you to calm the fuck down.
I need you guys to not freak out. Każdy ubiera się tak, jak lubi i jak mu wygodnie.
To jest cytat? To jest cytat Tiszkun. Krystyna Tiszkun to 27-letnia prawniczka i asystenta wiceministra edukacji, która zasłynęła z sukni z obfitym dekoltem, po której sam minister podał się do dymisji. Wiceminister edukacji.
A ona była asystentka.
Ona była asystentką. Cokolwiek to znaczy. Która więcej pewnie niż na polityce zarabia na OnlyFansach.
Ona asystuje.
Tak. Ona asystuje w szerokim tego słowa zrozumieniu do tego stopnia, że... No, to musi być przejebane w ogóle. Wyobraź sobie, że jesteś politykiem, zatrudniasz jakąś taką asystentkę i mówisz, no ona jest prawniczką, ona jest naprawdę wie co robi, nie? Ma tutaj super edukację i zapraszasz ją, ona przychodzi, jest spoko, nawet okazuje się, że jest bardzo merytorycznie ogarnięta, jednocześnie jest tam, wiesz, atrakcyjna, no i pewnego dnia ona, kurwa, zakłada taką suknię i chuj, cała twoja kariera w pizdu.
Tak, ma cycek na wierzchu.
Tak.
Ale to znaczy, że nie była zbyt ogarnięta, Mateusz.
Wiesz, co to jest? Wiesz, co to jest?
Co?
Bo kojarzysz, jak jest side boob, nie?
Tak.
A to jest inside boob.
Kurwa. Inner side boob.
Yes.
Oh, nice.
Inside boob jako tytuł odcinka podcastu chyba, Inside Baseball.
To jest dziwny temat, bo z jednej strony... A no, wpisz go gdzieś. Z jednej strony jakby... Nie chcesz oceniać polityka wybranego za jego umiejętności i poglądy, za jego wybór asystentów, a z drugiej strony ona ma cycek na wierzchu.
No.
A także, dlaczego ona ma, w sensie, dlaczego robisz sobie z nią zdjęcie z innymi politykami? Tak jakby, w czym ona asystuje na tym zdjęciu?
No chwalisz się.
To ty jesteś głupi.
Tak, tak, dlatego tak mi się wydaje, że wydaje, że jest to do tanga trzeba dwojga.
Jesus.
Ale nie da się dyskutować z jej linią obrony, która mówi, każdy ubiera się tak, jak lubi i jak mu wygodnie.
A tak powiedziała?
Tak.
O. Znaczy, no ma rację, tak. Ale nie każdy może zatrudniać asystentów, którzy ubierają się jak im wygodnie.
Konrad, co w tym złego? Gdybym ja przyszedł na przykład z takimi spodniami, które pokazują side na przykład... side testicle. Side cock, o! Albo na przykład takie jedno jądro wystaje. Nie, że cała fujara, nie, że coś, ale jedno jądro. I to tak z boku, nie? Także nie widzisz. Widzisz tylko trochę busza.
Ale ty pytasz na nagranie podcastu, czy gdybym ja bym załóżmy politykiem?
Nie, jestem... Tak, na przykład jestem politykiem, nie? I mówię, zakładam nowy strój od Prady. To nie jest tak, że ona zaprojektowała tą sukienkę, ona ją tylko założyła, nie? Więc zakładam nowy strój, nowy najmodniejszy strój z wybiegu. Podejrzewam, że znalazłbym taki strój z wybiegu. No i ten strój z wybiegu, bo jestem modnym mężczyzną, współczesnym mężczyzną, który dba o modę i o wygląd. Zakładam takie spodnie i widać z boku takie jądro jedno na przykład wystaje. I co wtedy? Nie możesz powiedzieć, jakby chcesz mieć kogoś, kto cię prezentuje, kto jest modny, nie? Kto zna się na modzie, na bieżących trendach.
Ja cię uderzę pytaniem, które zmiata każdą taką rozkminę, czyli co ja powiem swojemu dziecku, że mężczyźni mają jądra?
No w dzisiejszym klimacie politycznym to niepopularne, Konrad. Tak, nie możesz tak powiedzieć.
Co ja mu powiem?
Tak, no co ja powiem swojemu transpłciowemu dziecku?
Co ja powiem onu?
Czyli mówisz, że pokazywanie cycków jest okej pod warunkiem, że je zakryjesz?
Tak, jeśli masz na nich ubranie, to możesz pokazywać ile chcesz. To jest kwestia tego. Nie, no, to jest kwestia też, wiesz, dress code. Masz dress code. Twój code.
Jeżeli bym na przykład body, a jeżeli ona by ten cycek pomalowała na przykład, żeby on nie był nagi, tylko żeby był zakryty, ale zakryty farbą na przykład. To jest okej, czy nie okej?
No taka główna zasada internetu mówi, jeśli jest sutek, to jest nagość. Jeśli nie ma sutka, to jest okej.
No ale tu nie ma sutka. No i co teraz?
No, może sterczy, ale nie widzimy, bo jest niska rozdzielczość. Hej, ja go nie podałem do dymisji, to jakby była jego decyzja. Także zapytaj jego, dlaczego jemu to przeszkadza. O, Jesus. A to już, czy zdarzyło ci się kiedyś, że miałeś iść do lekarza, ale stwierdziłeś, nie pójdę do lekarza, bo lekarz na pewno mnie zważy i wtedy będę czuł się niekomfortowo?
Nie miałem tak.
W takim razie nie przyda ci się karta.
Nie chodzę do lekarza, ale...
Nie przyda ci się w takim razie karta, o której będę mówił.
O Jezus.
Kalifornijska firma i strona internetowa Move More Love, która zajmuje się pozytywnością cielesną, body positivity, stworzyła kartę, którą najwyraźniej możesz, kurwa nie wiem, wręczyć lekarzowi, kiedy przychodzisz, która informuje lekarza, że jeśli nie jest to medycznie konieczne, żeby cię nie ważył, ponieważ będzie ci przykro.
O Jezus, to brzmi grubo, stary, to brzmi bardzo grubo.
Prosisz, żeby lekarz dał ci znać, że będzie cię ważył, żebyś mógł dać mu swoje zezwolenie na to.
I ciekawe, bo to jest jakby jeden z najważniejszych wyznaczników twojego zdrowia, jakim jest waga. W sensie, bo ja słuchaj, Konrad, ja nie jestem super fit, nie?
O?
Generalnie.
Ja nie wiedziałem, czy dawno.
No, jestem okej, nie? Jestem puszysty, nie? Nie jestem jakoś super otyły, nie? Ale generalnie, wiesz, powoli patrzymy na siebie z cukrzycą, nie? I zastanawiamy się, kiedy się umówimy na randkę, nie? Generalnie. Nie, żartuję. Ale, no, jakby... To nie jest tak, że ja powinienem teraz wyrzucić wszystko i powiedzieć nie, ja teraz jestem gruby, to jestem nowy rok, nowa ja. Ja jestem gruby, czuję się z tym dobrze, nie mówcie mi, że jestem gruby, bo się źle czuję. Wręcz przeciwnie. Ja muszę wiedzieć, że jestem gruby i muszę powiedzieć sobie, że to jest moja decyzja, a nie wszystkich innych. To jest twoja decyzja. Jest oczywiście, jest parę takich problemów, nie, gdzie faktycznie medycznie nie możesz schudnąć z różnych powodów, nie? Są różne choroby, które na to wpływają i nie o tym gadamy. Ale w jakimś sensie? No, musisz mieć świadomość tego, że to nawet dobrze, kiedy ci ludzie mówią, że jesteś gruby, bo możesz coś z tym zrobić. Inaczej żyjesz w komorze echa.
Dziękuję.
This was a lot of work.
Żyjesz w komorze echa. Jestem chudy. Czyli mówisz, że to jest bardziej psychiczna rzecz, jeśli jesteś gruby. Że powinieneś udać się do terapeuty, który jakby... Nie, czekaj, pogubiłem się teraz.
Nie, chodzi mi o to, że no, nie mówienie o problemach to jest na zasadzie zaraz obok takiej karty. Powie ci, nie mów mi o wynikach o wynikach mojego badania medycznego, bo czuję się źle z tymi wynikami badania medycznego, które mówią, że jestem chyba niezdrowy. Oto, raczej do tego piję.
No. No w każdym razie taka karta istnieje, jeśli jesteś zainteresowany. Nie mówię koniecznie ty. Mówię ty jako, wiesz, słuchaczu.
Tutaj K chyba napisał, moja decyzja to wymówka większości grubów, ale w jakimś sensie to nie jest wymówka, nie? To jest przynajmniej rozwzięcie odpowiedzialności.
O no, słusznie powiedziane.
To jest wzięcie odpowiedzialności. Lepiej niż powiedzenie, takie mam kości, tak się zbudowałem. No, jak mi się wydaje. No.
Jestem zgrubowany z lepszego budulca. Jestem zgrubowany. Dobra, zróbmy te newsy do końca, bo nie skończymy tego do nigdy. Newtonowskie psiaki. Psy reagują na animacje, które łamią prawa fizyki. Jeśli pokażesz psu animację dwóch piłek, gdzie jedna uderza w drugą i ta druga odjeżdża kawałek, a jeśli pokażesz mu animację, na której piłka zatrzymuje się zanim doleci do drugiej i ta druga odskakuje, to psu rozszerzają się źrenice ze zdziwienia. Generalnie psy potrafią rozkminić, że widzą coś, co nie jest możliwe. Co jest...
chyba normalne.
No jest ciekawe, ale tak, ale no załóżmy, że mogłeś nie być pewien, czy pies rozumie rzeczy. Wydaje się oczywiste, że to rozumie, ponieważ jeśli rzucasz mu patyk, to pies widzi, w jakim kierunku patyk poleciał i widzi mniej więcej, gdzie spadnie, ponieważ widzi, jak patyk leci. Więc zdaje się, że pies powinien... Oczywiście,
nie
że
wiem,
pies rozumie.
Wydaje mi się, że ktoś roztrwonił duże pieniądze na badania.
Hej, ale masz z tego dobry nagłówek.
No, ale ciekawy motyw jest taki, że ogląda nagrania tych piłek, a nie w jakimś sensie piłki rzeczywiste.
Tak, no nie da się w rzeczywistości pokazać psu czegoś, co łamie prawa fizyki, bo to niemożliwe.
Nie, no możesz wykonać kulkę z innego materiału, żeby się zachowała niestandardowo.
A może pies będzie wiedział, że to inny materiał, bo polizał tą kulkę. A?
Najgorsze, że teraz ten pies wróci do społeczeństwa, a on jest psim naukowcem i powie, słuchajcie psy, mam coś, co rozpierdoli waszą wiarę całkowicie. Powiem wam, co widziałem.
Tak, kojarzycie Newtona?
Tak. Kojarzycie psa Newtona? I tego, co on mówił? Okazuje się, że pies Newtona był w błędzie.
Psi Newton. Ten pies, na którego spadło jabłko raz. I ostatnia, no chyba ostatnia rzecz, bo później mam tylko już newsa o świńskim sercu.
Jeszcze bierę cały sklep, weszło.
We Wrocławiu ktoś ukradł cały sklep.
Widziałem to, super to jest.
Przyjechali dźwigiem, załadowali sklep na ciężarówkę i odjechali.
Tak, no i nikt nie domyślił się, że to jest problem.
Tak, no bo jakby zakładasz, że jeśli przyjeżdża dźwig, to jest to jakaś oficjalna rzecz, w sensie, że wiesz... Nie spodziewasz się, że złodziej przyjedzie dźwigiem.
Podrad, do tego stopnia, że jeżeli jest twój rower przypięty i ty przyjdziesz i zaczniesz odpiłować losowy zamek w losowym rowerze, to ludzie stwierdzą, że na pewno nie jesteś tak pojebany, że piłujesz kłódkę na widoku wszystkich, więc spokojnie odpiłujesz kłódkę i odjedziesz.
To niemożliwe, że ten rower jest teraz kradziony.
Trochę tak.
O, fuck. No, to był taki sklep w kontenerze jakby, pawilon wolnostojący. Trochę ładniejszy niż taki kontenerowy sklep, ale no, mięso, wędliny, drób w każdym razie. Dziwię się, że to nie był jakiś taki kontener Xiaomi, gdzie masz pełno technologii w środku. Xiaomi, przepraszam. Ale wiesz, wędliny też są spoko, nie? Zajebiste, trochę wygląda. Zastanawiam się, czy możesz zrobić więcej w ten sposób, gdzie ludzie myślą, że to jest, że to się dzieje coś oficjalnego. Czy możesz na przykład obrabować bank, ale ustawić kogoś z kamerą przed tym bankiem i mówić ludziom, że kręcisz film?
Na pewno, na pewno. To wpadł w ogóle.
M pisze, ja kiedyś próbowałem auto otworzyć, bo kluczyki zatrzasnąłem. Podciągnąć za pomocą drucika ten knebel blokujący drzwi. Podjechała policja i powiedziała, że szybciej mi będzie szybę wybić.
No widzisz.
Hej, czy on kradnie ten samochód? Niemożliwe, jesteśmy policją, nie robiłby tego przy nas.
No tak, ale widać, że kluczyki są w środku.
No tak. To fakt. Dobra. Przeszczepiono człowiekowi świńskie serce. Nie wiem, czy jest tutaj coś zabawnego, ale jest teraz człowiek ze świńskim sercem w środku. Nie wiem, czy jest podpisane.
Ale, a wiesz, mam tylko jedno pytanie.
No?
Czy był to mężczyzna?
Tak. 57-letni mężczyzna.
Czemu? Więc potwierdzone. Facet to świnia.
Mam dla pana złą wiadomość i dobrą wiadomość. Może. Przeszczepiliśmy panu serce, ale jeżeli się przyjmie, to jest pan świnią. Pana ex-żona miała rację. O, fakt. Dobrze, fajnie. Generalnie to znaczy, to jest dobry znak dla osób, które mogą potrzebować transplantacji w przyszłości. Bo zabijamy dużo świń, Mateusz. Może być dużo dawców.
Nice.
Kącik robotyczny. If they set that android free, it will be the end of all of us! No! Ja wciąż lubię te stare
próbowaliśmy, bakterie. Nie próbowaliśmy tego zrobić wcześniej? Jeszcze taki szybko powrót do świńskiego serca. Nie próbowaliśmy tego zrobić wcześniej? Jakby ile czasu, przecież były obozy koncentracyjne, ile czasu nam zajęło, zanim potrafiliśmy przeszczepić serce?
A nie, czekaj, bo ja teraz, przepraszam, doczytałem trochę więcej. To był genetycznie zmodyfikowany świniak. Więc oni chyba musieli, nie wiem, przeszczepić ludzkie komórki, ludzkie geny tej świni, może?
Rozumiem, no rozumiem, zmodyfikowali ją, żeby to działało, okej.
Okay. Słuchaj.
Okej. Okay. Tak, no był, bo wiem, że Religa przeszczepił serce, to był ten, był bogowie o tym, nie?
W 84 roku niemowlęciu przeszczepiono serce pawiana i przeżyło 21 dni, ale potem odrzuciło to serce.
Rozumiem.
Ciało powiedziało, wolę umrzeć niż mieć cudze serce.
A, fajnie, no to naukowy bełkot zrobił odcinek mówiący nice. O tym. Super. Zostawiamy to ekspertom, Konrad. Idziemy dalej.
Nice. A, czekaj. Tak, jesteśmy w kąciku robotycznym, ale ja jeszcze chciałem tylko wtrącić, bo zapomniałem o tym. Dostałem podpisane zdjęcie Davida Hasselhoffa z dedykacją.
What?
No. Elwira, która była wcześniej na czacie, już i teraz nie ma, pracowała z Davidem Hasselhoffem przy serialu i wyciągnęła od niego autografy dla nas.
O kurde, Belle chyba będzie miał się spyszna.
Wysłałem mu już zdjęcie z tym autografem.
A zrobiłeś The Hoff?
W sensie co, minę The Hoff? Jest taka mina?
To był taki motyw w gra South Parka i mogłeś w grze South Park mogłeś zrobić sobie operację plastyczną. No i jedną z operacji to było, mogłeś kupić The Hoff i to była po prostu twarz Davida Hasselhoffa wklejona.
Nice. No w każdym razie mam to zdjęcie, mamy dwa. Jedno dostała Monika, dla Moniki, a drugi jest dla Konrada i Richiego, także ja mam razem z Rysiem. Jeśli Rysz dorośnie, może mi zabrać to zdjęcie. Kącik robotyczny. Nauczycielka w Japonii stworzyła prototyp telewizora, który możesz polizać i smakuje.
Nice.
Telewizor jest pokryty taką folią, która najwyraźniej się przesuwa jakby po nim, na której drukowane są smaki. Jest 10 puszek ze smakami, które teoretycznie połączone mogą dać ci dowolny inny smak.
Brzmi po pierwsze super z punktu widzenia technologicznego, po drugie hardkorowo z konsekwencji, jakie to niesie. Jakby w sensie fakt, że potrafimy produkować smak.
Tak, znaczy jest to prawdopodobnie, wiesz, trochę przechwałka, że możesz naśladować każdy smak, ale I don't know, man. wiesz, wiadomo, że musiałbyś też mieć zaprogramowane, jakie smaki mają się pojawić na ekranie w momencie, kiedy pojawia się ciasto w filmie, nie?
Nice. No ale pizzę możesz wziąć, czekolad możesz wziąć, to już wystarczy.
Tak. To jest wciąż prototyp i ona sugeruje, że można używać tego do różnego rodzaju gier, zgadywania smaków i różnych innych tego typu rzeczy. Do zawodów, nie zawodów.
Konkursu. Tam mówi o sekslalkach, czyli co mówisz, że będzie o smaku ryby?
Że może, tylko sekslalka. To nie jest takie proste, bo musisz mieć jakby coś, po czym może się przesuwać taka folia, na której drukujesz coś w ciemności, w sensie w ukrytej części lalki załóżmy. Czyli mógłbyś mieć jakby...
Ciekawe, że smak, a nie zapach. W jakimś sensie też.
O, może zapach nie jest tak łatwo zakonserwować? Mógłbyś zrobić lalkę, która ma na łechtaczce taką folię przesuwającą się. Wewnątrz lalki jest ta cała drukarka smakowa. I masz cały czas świeży smak cipki. Nie? Tak. Tak. Generalnie smak ciała jest generalnie słony, więc mógłbyś po prostu mieć słony smak w sprayu i psikać tą lalkę przed seksem? Nie wiem.
No rozumiem, że doprowadzi to pewnie do takich absurdów, jak właśnie celebrytów sprzedających swoje smaki, nie?
O, dobra. Dalej. Customowy paint job. O, to jest bardzo ciekawe i teraz żałuję, że nie przeczytałem tego newsa wcześniej. Ale BMW pokazało...
Swoje resoraki nowe?
Samochód zmieniający kolor.
Czyli resoraki. Czemu rozmawiamy o technologii z lat 80.
Nie, nie. Mówimy o samochodzie, który zmienia kolor.
No. Nie pamiętasz? Były takie resoraki, które wsadzały się do ciepłej wody albo zimnej i one zmieniały kolor.
Ale tutaj to nie działa na temperaturę, tylko na apkę. Ponieważ jest 21 wiek.
Nice.
Ja widziałem to na GIF-ie i nie wiedziałem, czy to prawda, czy to jest efekt specjalny. Ale wygląda na to, że... W tym momencie ten samochód, który pokazali, może tylko zmieniać się między szarym i białym, ale zamierzają rozbudować tą technologię, żeby
wyłączysz światła. Wyłączysz światła, to zmienia się na szary.
To jest technologia e-tuszu, tak jak masz wyświetlacze Kindle najwyraźniej.
Wygląda super, jak na tym, jak zmienia się taką falą. Mhm.
Te wyświetlacze e-ink polegają na tym, że masz to po prostu siatkę kapsułek z ciemnym i jasną ciemną i jasną farbą i jedna z nich jest naładowana w konkretny sposób, elektrostatycznie czy elektrycznie. I pod spodem jest po prostu siatka elektryczna i jeżeli puścisz przez siatkę o konkretny wzór, to wyświetla konkretny wzór w tych kapsułkach, nie? Tak działają.
Wygląda grubo, nie? Naprawdę wygląda ładnie.
Bardzo fajnie. Ekstra byłyby takie
Nokia
oko.
Nokia po polsku, tym z drugiej strony technologii. Nokia po polsku.
No.
Słyszałeś o takiej firmie jak Judita Pur?
Nie.
Pure?
Nie, nigdy nie słyszałem tej nazwy.
To jest polska firma, która wypuściła telefon, który jest bez picu, wygląda jak telefon taki bezprzewodowy telefon domowy w latach 90.
O, faktycznie.
Ma być minimalistycznym telefonem, który wiesz, będzie zen. Więc ten telefonik kosztuje 1600 zł na przykład. To dużo jak na telefon, który nie robi nic.
Trochę tak.
Więc podoba mi się pomysł jako minimalizm.
To znaczy,
tyle, chciałem ci powiedzieć, że możesz...
To nie jest aż tak dużo tak naprawdę, nie? W sensie nie jest to nie jest firma taka jak Samsung, która ma już teraz setki fabryk, w których może wyprodukować ten telefon, tylko to jest jakiś startup, który ten telefon robi jakby od zera, nie?
Rozumiem, zgadzam się z tym. A z drugiej strony, pewnie skalowanie jest tu problemem, nie?
Dobra, ten telefon potrafi dzwonić i wysyłać teksty, ma timer do medytacji, wyświetlacz tuszowy, długą baterię, no wiadomo. Notatki, kalendarz, alarm, gra muzykę, ma Bluetooth i ultra low SAR. Czyli ma bardzo małe promieniowanie może?
Nie wiem, co to jest. Nie wiem, wygląda na to, że tak. No cóż, okay. Jest po prostu, weź to, co jakby trochę taki Apple, nie? Weź coś, co już istnieje i opakuj to ładnie i sprzedaj dalej. I sprzedaj to jako koncept, nie? Życzymy sukcesu w polskiej firmie.
Mógłby być troszeczkę ładniejszy ten telefon, szczerze mówiąc.
Jest, wygląda kurwa tragicznie, nie?
Wygląda.
Ale chodzi o to,
średnio.
Żeby nie był... Wygląda średnio, no.
Jest trochę takich rzeczy związanych z marginesami, które mnie wkurwiają w tym designie. Że cyfry są na przykład... Przyciski są tak bardzo zbliżone do dolnej krawędzi, mimo że od góry między ekranem a przyciskami jest większy margines i ekran ma też margines od krawędzi. Jakoś tak mnie to wkurza. Ale hej, jeśli ktoś ma taki telefon albo zna kogoś, kto ma, to dajcie znać.
No nic.
Na pewno nie będę nikogo szkalował, że chcę mieć medytacyjny telefon. Rozumiem chęć, potrzebę jakby odcięcia się od social mediów, jeśli ktoś...
Słuchaj, to są twoje... To są twoje pieniądze, z tym robisz co chcesz, ale generalnie nie wiem, czy nie lepiej kupić starą Nokię.
O.
W jakimś sensie.
Tak. Ja nie szkaluję, ja płacę więcej za swoje telefony, także... Także nie mogę rzucić kamieniem.
Nice. Kupiłem koparkę. To jest kolejny klocik z miasta robotycznego. Z kącika robotycznego. I... to oficjalnie mój... na Spider-Swebie zrobili. Przerobił Teslę na koparkę. Dzięki niej zarabia setki dolarów. I autor mówi... To oficjalnie mu najgorszy tytuł. Jestem z niego dumny. Generalnie właściciel Tesli z 2018 roku ma coś takiego, że masz nieograniczony dostęp do ładowania na stacji.
A tak, oni sprzedawali te samochody chyba z taką ofertą, nie?
Tak, że możesz darmować się ładowo z superchargera Tesli. No więc oni podpinają do tego koparki, no i za darmo ładują ten prąd, wykorzystują ten prąd dalej. To chyba pewnie jakoś niszczy gwarancję, ale tyle.
Ale czy ten samochód jakby jest w stanie wygenerować tyle mocy obliczeniowej, żebyś faktycznie mógł sensownie kopać Bitcoin?
Nie, podłączasz do tego komputer osobny.
Aha, czyli jakby ładujesz do bagażnika pełno 3080 i tylko korzystasz ze wtyczki.
Wydaje mi się, że robią oba. W sensie, że zmieniają soft, robią jakieś modyfikacje softu i jednocześnie...
No to nie brzmi jak coś, do czego uprawniałaby cię umowa z Teslą, szczerze mówiąc.
Tak. No ale możesz coś takiego zrobić. Przerobić testy na koparkę, nie? Czyli kupujesz faktycznie koparkę.
Mi się podoba to, że kiedy masz zwykłą farmę bitcoinów, to tak jakby zużywasz mnóstwo prądu, żeby tak naprawdę nie generować niczego produktywnego, a tutaj możesz przynajmniej pojechać po warzywa. Mhm. Także masz jakiś, wiesz, jakiś fizyczne dobro możesz uzyskać.
Znaczy, no najlepszą rzeczą, którą mógłbyś zrobić, no to nie, no bo to nie ma znaczenia trochę, bo i tak pobierasz ten prąd niezależnie, ale najlepszą rzeczą, którą mógłbyś zrobić w takiej sytuacji, no to kopać wykorzystywanie tych koparek bitcoinów do tego, żeby generować energię cieplną.
Tak.
Czyli na przykład ogrzać dom i wtedy to ma jakiś tam sens.
Tak, to ma sens.
Ale w poprzednim, no to jest dosyć ciekawy problem, nie? No bo generalnie decentralizacja jest kosztem środowiska, nie? Więc masz, tutaj się pojawia problem. Taki trudny do rozwiązania trochę, nie?
Hej, to jest wszystko trochę świeże wciąż. Może rozwiążemy go przez następne 50 lat.
No, Ethereum przechodzi na Proof of Stake, nie? Czyli na dowód steka.
Co to znaczy? Czy chcę wiedzieć, czy to jest coś, co możemy wytłumaczyć w parę minut?
No do tej pory mieliśmy coś takiego, że musiałeś wykonać pracę, czyli proof of work. No i polega to na tym, że liczysz obliczenia, masz tam bez wchodzenia w szczegóły, liczysz rzeczy, pokazujesz, że policzyłeś, no i sieć ci mówi, gratulacje, policzyłeś, więc twoje rozwiązanie naszej łamigłówki jest prawidłowe. A teraz zamiast robić pracę, no to możesz, czy obliczenia, no to możesz powiedzieć, no ja mam ileś tam Ethereum i mogę je postawić na to, że takie rozwiązanie jest prawidłowe, czyli w jakimś sensie założyć się, że jest prawidłowe. No i idea jest taka, że jeżeli masz dużo, jeżeli sieć jest w pełni zdecentralizowana, no to pojawia się społeczny dowód słuszności, podczas którym ludzie mówią, tak, to są dobre transakcje, nie, to nie są dobre transakcje, więc nie ma możliwości wstrzyknięcia nieprawdziwych transakcji.
Okej. Okay. I wtedy
w listę.
I wtedy nie musisz mieć potężnych komputerów, tylko musisz mieć trochę Ethereum, żeby kopać.
No tak, kopiesz, musisz mieć 20 Ethereum. Albo 14? A, już nie pamiętam. Ale no... ETH staking. Ktoś pamięta?
Że warto inwestować w Ethereum.
30, oczywiście, że 30 nie jest kurwa 20, ani nie 16, tylko 32.
Taka okrągła liczba.
No oczywiście, nie? Czy też, Mateusz, proszę cię. Musisz mieć 32 Ethereum, żeby móc stake'ować, nie? No i w tym momencie staking działa w taki sposób, że on ci gwarantuje jakąś tam stopę zwrotu pomiędzy... Chyba zaczęli od 10, ale teraz przez to, że ludzie się zgłosili, no to się jakby to miało być tak, że im więcej ludzi się zgłosi, tym mniejszy jest zwrot z tego i sieć jest bardziej zdecentralizowana. Więc możesz, powiedzmy, taką lokatę zrobić. Twoje pieniądze w jakimś sensie na tej lokacie głosują i sprawiają, że ten sieć ciągle działa zdecentralizowanie. Więc w jakimś sensie samo przechowywanie pieniędzy w tym sprawia, że możesz brać udział w tym procesie. Jak dla mnie to ciągle jest trochę dziwne, bo... Tak. Ogar mówi, że można wrzucić w pool, jak się ma mniej. Tak, oczywiście, możesz, tak jak teraz z obliczeniami, tak? Nie musisz kopać na swoim komputerze i wykopać jednego bitcoina, możesz po prostu wrzucać obliczenia w pool i dzielić nagrodę. Więc to nie ma jakby z tym znaczenia. Ale no myślę o tym, zastanawiam się, jak to jest, jedyny problem z tym, to jak to jest odporne na ataki, no bo jeżeli głosujesz posiadając pieniądze, a no umówmy się, to grube ryby posiadają duże stawki pieniędzy, no to ostatecznie może się okazać, że tych graczy dużych jest, nie wiem, jest skończona liczba. Mhm. I bardzo łatwo jest zaatakować taką sieć, więc nie wiem. Jestem tym zdziwiony trochę, nie? W sensie jestem trochę taki... Chciałbym usłyszeć więcej o tym, jak to działa w praktyce, bo no... Decentralizacja jest... Jak wyglądają ataki w takiej sytuacji, nie? No ale decentralizacja jest trudna.
Ja chcę już gadać o następnym temacie, bo ja zacząłem go czytać w trakcie.
Dawaj.
I tutaj też jest słowo decentralizacja, dlatego próbowałem znaleźć sposób, żeby tu przejść, ale nie mogę znaleźć.
Bo to też jest powoli, też wchodzimy w kryptoświaty, nie?
Trochę tak. News jest o tym, że kawałek cyfrowej ziemi został sprzedany za wyższą cenę niż domy w Nowym Jorku i w San Francisco, które są znane z tego, że jest tam najdrożej. Za 2,43 miliona, ale jak... nie wiem... To jest ziemia sprzedana wewnątrz metaversowego środowiska. Ale co to znaczy, Mateusz? Czy to jest gra, w której możesz się poruszać? Czy to jest wszystko teoretyczne miejsce?
Metaverse to nie jest ta gra, ta w cudzysłowie gra społeczna Facebooka?
Nie jestem pewien, bo tutaj nie jest tak powiedziane nigdzie.
Jesus.
Poza tym, jeśli to się nazywa to się nazywa Decentraland.
Tak, ale oni teraz to zmienili.
I tutaj nigdzie nie jest powiedziane, że to jest meta. Że to należy do meta.
Metaverse Group.
Tak? Ale Metaverse Group i meta to nie są te same rzeczy. Meta to jest nowa nazwa właściciela Facebooka. Więc okay, to jest...
To nie ogarnąłem. Myślałem, że Metaverse dlatego, że... O, jest. Interest in Metaverse has skyrocketed since Facebook changed its corporate name to Meta.
Tak, ale to nie ma związku z tematem.
A nie ma związku. To ja tak samo jestem... No dobra nazwa w takim razie.
Ja tylko nie mogę ogarnąć tego, bo tutaj jest jakby strona tego Decentralandu, gdzie możesz kupić sobie wirtualne asety. Różnego rodzaju graficzne asety, jakby, które zakładam, że można użyć w tym świecie.
To jest jakieś rozszerzenie NFT chyba, nie? Czyli tych non-fungible tokens, czyli proofów własności wirtualnych rzeczy.
Ale czy to jest coś, z czego możesz skorzystać? No bo jeśli sprzedajesz to w metaversie, to znaczy, że sprzedajesz to w miejscu, do którego powinieneś mieć dostęp. Nie tyle fizyczny, co cyfrowy.
Ciężko powiedzieć.
Bo nie znajduję tu nigdzie na tej stronie możliwości ściągnięcia klienta. O Jezus Maria, dobra, chyba będę musiał poczytać o tym więcej. Jest nawet zdjęcie tutaj, jest tutaj obrazek, który wkleję. I nie wiem, czy to jest obrazek jakby z tego świata i czy możesz chodzić po tym świecie. Bardzo dziwne. Bo ciężko mi uwierzyć, że możesz nazwać metaversem coś, do czego nie możesz, nie masz dostępu. W czym kupujesz jakby teoretycznie własność, ale tej własności nie możesz nawet wykorzystać.
To ciekawy motyw, bo widzę, że zrobi na tym Decentraland Marketplace na przykład możesz sobie kupić imię. Jednym z imieniem jest Pornhub albo Kalifa, więc zakładam, że będziesz miał sytuacje, w których będziesz musiał wykupić swoją nazwę. Ocenie jakby swoje konto na Twitterze. To brzmi odjechanie, nie?
No jest odjechane, ale... Ach, nie wiem. Chyba musimy iść dalej. Zróbmy szybką piłkę i idziemy.
Nie czuję się super. Super ogarnięty w tych NFT. Chciałbym zaprosić jakiegoś specjalistę, z którym moglibyśmy trochę się spotkać i pogadać.
A nie, no NFT to NFT.
To jest NFT, no to masz akty własności wirtualnych rzeczy.
No tak, tylko że NFT, no ja się znam tylko na tych związanych ze sztuką, nie? A ja zastanawiałem się po prostu, czy ten Decentraland to jest faktycznie istniejący metavers, w którym możesz się poruszać. Czy to jest tylko teoretyczny marketplace wirtualnych dóbr, które nie prowadzą do niczego.
Rozumiem.
O Jezu, dobra, chodźmy do szybkiej
piłki. Nie dziwię się, że ludzie mówią, że to jest kolejna piramida finansowa, bo tak to brzmi, ludzie kupują to tylko po to, żeby dostać zyski.
Tak, żeby odsprzedać to drożej, jakby...
Odrada inwestycyjna, bardzo ciekawe. No, ale dziwisz się, był taki moment, kiedy altcoiny były pompowane i były też właśnie piramidami finansowymi. Więc no trzeba wymyśleć kolejne rzeczy, żeby ten sam schemat nieregulowanego rynku wykorzystać. Mm-hmm.
Dobra, chodź w szybką piłkę, żebyśmy robili coś, co rozumiem. Mm-hmm. Szybka piłka. Złodziej samochodów w Las Vegas złapany z poćwiartowanym ciałem w bagażniku twierdzi, że ukradł niewłaściwe auto.
Nice.
I ja tak rozkminiałem... Przecież łatwo jest sprawdzić, czy to jest jego auto, czy nie. Jeśli nie, to jest niewinny, w sensie, że ukradł auto po prostu. Ale potem pomyślałem, no tak, ale mógł ukraść auto, a potem poćwiartować kogoś.
Coś w tym jest. No słuchaj, następnie. Co stało się w Vegas, zostaje w Vegas, więc...
Ej, no właśnie, co z tą zasadą?
Złodziej sam... No, on zostaje w Vegas. Ten z morderca. Tak.
Cztery następne.
Los Angeles. Funkcjonariusze, policjanci zignorowali rabunek, żeby złapać Snorlaxa w Pokémon Go.
Zastanawiam się, czy to znaczy, że Snorlax jest jakiś bardziej rzadki w Ameryce, bo ja spotykam je dosyć często. Przynajmniej spotykałem, kiedy grałem części w Pokémon Go. Amazon Alexa, poproszona o wyzwanie, zasugerowała 10-letniej dziewczynce, żeby włożyła monetę do gniazdka. Amazon błyskawicznie wypuścił hotfixa. Teraz jestem pewien, że jeśli teraz powiesz: Alexa, daj mi jakieś wyzwanie, to ona powie: może weź pustą szklankę bez wody i udaj, że pijesz z niej wodę.
Postaraj się siedzieć. Postaraj się siedzieć cicho.
Ale oddychaj.
Ale oddychaj. Zmarzam steering contest i takie oczy się wyświetlają. Warszawski motorniczy oglądał porno w trakcie prowadzenia tramwaju. Grozi mu utrata pracy.
Jak czytałem newsa, bo news był tak sformułowany, że wydawało się, że puścił na wyświetlaczach w tramwaju pornografię. A wychodzi na to, że on po prostu oglądał sobie na telefonie. Więc pytanie brzmi, czy może stracić pracę za to, że to było porno? Czy za to, że oglądał coś w trakcie prowadzenia, nie? No bo to jest jednak...
Tak, wygląda na dwie niezwiązane rzeczy. Ale rozumiem tych, co piszą te newsy.
Hiszpański kierowca zatrzymany przez policję był pod wpływem wszystkich wykrywalnych substancji. I to, co podaje... To, co podaje, bo mowa o takim sprawdzeniu na miejscu, że pobierają mu ślinę i wkładają do urządzenia, które mówi, co wykryło. Urządzenie wykrywa m.in. opiaty, amfetaminę, kokainę, metadon i inne. To znaczy, że wszystkie te rzeczy musiał mieć w organizmie przez ostatnie 24 godziny.
Nice.
Yeah, man!
Chwała mu za to. Zamknął licznik. Włoski gang stracił 2 kg kokainy zakopanej w lesie w dolinie Val di Chiana. Albo Chiana. Została wciągnięta przez... A włoski, no to Chiana. Została wciągnięta przez dziki, czyli dziki wciągnęły kokainę?
Tak. Nakoksowane.
Dziki wciągnęły kokainę o wartości 80 tysięcy złotych i obrazek jest cudowny. Bo to są dziki, które tak pędzą majestatycznie przez pole.
Kochanie, nie przy warklaczkach. Co warklaczki pomyślą?
O, Jesus.
Dziki prawdopodobnie zjadły tą kokainę, a nie wciągały, ale wiesz, nie możesz wymagać od dzika, żeby znał etykietę. Piłka w trybuny. Salen napisał fajną rzecz. Jako człowiek świeżo po przeprowadzce naszła mnie taka myśl. Jaka jest najciekawsza rzecz, jaką znaleźliście po poprzednim lokatorze, kiedy się przeprowadziliście? To contribute. Ja wczoraj odkryłem, że poprzedni lokator od ponad roku nie opróżniał skrzynki na listy. Znalazłem tam m.in. jego zamówienie z AliExpress z jakimś ciuchem, kartę Revolut, która miała datę nadania ze stycznia i na samym dole gazetkę z pobliskiego Lidla z datą 26.11.2020. W poprzednim mieszkaniu znalazłem oprócz naprawdę wielkiej sterdy śmieci miskę przyklejoną do wnętrza szafki. Ale w sensie przyklejoną przez kogoś, czy przyklejoną z brudu?
Konrad, ty nie masz w swoim mieszkaniu zabetonowanego miejsca, gdzie trupy trzymacie?
Tak, ale zrobiłem dziurkę już tam i sprawdzałem, co tam jest. I tam jest tylko tam jest tylko wata. Znaczy taka, wiesz... Taka wełna. Wypełniaczowa. Także to jest chyba tylko... Ja zakładam, że to jest wyciszenie windy albo coś takiego. Ale w moim mieszkaniu było coś po poprzednich lokatorach. I chyba już o tym mówiłem. Były w tym mieszkaniu podręczniki biznesowe po koreańsku.
Nice.
A także w mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy na Brodatego we Wrocławiu, dowiedziałem się od właścicielki mieszkania, której córkę uczyłem rysować, że zostawili tam składany samolot na którejś szafie. I ten samolot nigdy się nie odnalazł. I pytała mnie o niego bardzo często, czy ktoś przypadkiem tego samolotu nie znalazł. O, a Debielał wkleił, że ma ptaka. Rzeźbionego ptaka.
Trzeciej Rzeszy.
Tak, Trzeciej Rzeszy. Ty, Mateusz, znalazłeś coś w mieszkaniach, do których się wprowadzałeś?
Właśnie myślę intensywnie, ale nic mi nie przychodzi do głowy.
Czy opowiadałem ci, jak byliśmy z Moniką chyba w Poznaniu na jakimś festiwalu i wynajęliśmy sobie Airbnb i mieszkaliśmy w takiej willi, w pokoju, w którym była szafa pełna rzeczy mieszkańców, w sensie rzeczy do szycia, przybory do szycia, cała szafa przyborów do szycia.
Kurde, nie mam nic. Ola, ty miałaś coś takiego? Kurde, dobra, no to nic.
Mateusz, zostawiam to.
Kurde, żałuję, że nie mam nic, żeby to dorzucić.
Może coś sobie przypomnisz kiedyś. Otwieram nabór. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, napiszcie do nas na Discordzie na Ask Us Anything. Ale Debielał chyba wygrywa z tym jebanym orłem.
No, orzeł jest niezły, nie? Orzeł jest niezły. No najlepsze by to by było znaleźć jakąś taką pamiątkę typu mundur nazistowski, nie?
O kurwa,
To było w tym. Always Sunny in Philadelphia.
Mm.
To co, after show?
After show!
And I'm what some people call mentally retarded.
Usiadłbym, ale musiałbym wtedy wyciągnąć materac spod stóp. Ja chciałbym polecić ci film animowany, Mateusz.
Mm-hmm.
I nie chcę, w sensie, nie chciałbym za bardzo cię nastawić na ten film, ale jednocześnie chcę być prawdomówny, a prawda jest taka, że dla mnie to jest chyba najlepszy film Disneya, jaki widziałem, w sensie ze wszystkich tych nowych filmów Disneya, zaczynających się od Zaplątanych, czyli Zaplątani, Moana, Frozen, Zootopia. Wydaje mi się, że Encanto jest moim ulubionym z tych filmów. Bardzo dużą częścią tego mojego zachwytu jest to, że Lin-Manuel Miranda, który napisał Hamiltona, robił muzykę, w sensie wszystkie piosenki napisał do tego filmu.
O, on zaczął, był taki film Vivo o małpce.
Tam tego nie kojarzę.
I tam on podkładał głos pod małpkę.
A, okej. Okay. Nie, ale to tutaj chyba Kaju. Nie... Tutaj chyba tylko pisał muzykę i piosenki.
I on gra... On też śpiewał i też śpiewał w tym. A fajnie bardzo. No jestem ciekaw. Bardzo chętnie zobaczę i dam znać.
Zobacz. Jest jakby... Mi się bardzo podobał. Jestem pod wielkim wrażeniem. To jest taki bardzo kameralny film. Ponoć trailery mogą zasugerować jakąś wielką przygodę, ale to jest film, który autentycznie dzieje się praktycznie cały w murach jednego domu, tudzież w małym miasteczku i jest przeuroczy. I piosenki są fenomenalne i jest, no, byłem zachwycony. Jestem ciekaw, co będziesz myślał o nim.
Idziemy, no to jest Tick, Tick, Boom.
Tick, Tick, Boom.
Tak, który opowiada o... Czekaj, a gdzie to zrobimy? Może tu? Albo pod tym. O, Tick, Tick, Boom to jest... kurde. To jest biografia musical twórcy Rentu. Jonathana Larsona.
O, ale reżyseria jest też Lin-Manuela Mirandy.
Tak. I to jest musical? Główną rolę gra Andrew Garfield. To jest musical. To jest musical o musicalu w ogóle, nie?
Ale fajnie. On zrobił jeszcze jeden film. Ale zapomniałem, jak się nazywał. Ostatnio go zrobił. No. W tym roku albo w zeszłym. Już ci mówię. Nie znajdę.
Dobra. Dawaj dalej.
Powinien tutaj być. Dalej. Nowy Bond. Widzieliśmy nowego Bonda. No Time to Die. To jest ostatni Bond z Danielem Craigiem, że tak powiem. Na pewno ostatni. Widziałeś go?
Nie. Czemu na pewno ostatni?
No, bo nie chcę spoilować końcówki.
Aha, rozumiem.
Słuchaj, to jest...
Ponieważ tytuł to jest No Time to Die.
Nie wiem, czy jesteś wielkim fanem tych Bondów. Jeśli tak, to podejrzewam, że spodoba ci się ten ostatni. Jest całkiem niezły, ale jest zajebiście smętny ten film. Jest strasznie smętny. Jest bardzo, bardzo poważny. I troszeczkę męczący przez to, ale... Jest jedna rzecz w tym filmie, jest 20 minut w tym filmie, dla których warto zobaczyć cały. W samym środku filmu Bond jedzie chyba na Kubę i spotyka tam postać graną przez Annę de Armas, która grała między innymi w Blade Runnerze, ona grała tym nowym, grała na noże, Knives Out. Mhm. I ona gra taką postać, która po prostu wprowadza niesamowity humor i niesamowitą lekkość do wszystkich scen, w których jest. Ona się pojawia autentycznie na 20 minut i ja zobaczyłbym całą nową serię Bondów z tą postacią. Jest taka mega... No wiesz, ona jest śliczna, nie? Ale jest mega dowcipna też w tej swojej roli. Więc dla mnie cały ten Bond to jest taka trochę szara, smutna masa z taką niesamowitą wisienką, która mnie rozweseliła na cały film.
Nie dziwię się. Rozumiem, co masz na myśli.
No, także...
Ona bardzo w tym Knives Out, ona bardzo fajnie się sprawdziła. Mi się
ja jej w ogóle nie poznałem, ona gra tak... W sensie w Knives Out ona gra taką... taką nieśmiałą... rolę właśnie taką służącą gra, prawda? Więc nie mogłem, nawet jej nie poznałem. Ale jest to świetna aktorka, jest świetna.
No to fajnie. To ja mogę powiedzieć, jak jesteśmy w takich takich blockbusterach, powiedzmy, no to ja wrócę Last Duel z kolei. Last Duel to jest Adam Driver i Matt Damon.
To jest Wes
średniowieczu.
A, to jest średniowiecze, to jest film tego, od Aliena, Ridleya Scotta, tak?
To jest bardzo dobry film.
Tak, to jest
film. Film jest generalnie o... Dla mnie film był bardzo dobry tak do połowy, a potem po prostu sobie tak z rozpędu się potoczył, nie? Ale bardzo fajnie pokazuje... był zajebisty do połowy, a potem był po prostu dobry, bardzo dobry. Mhm. On jest, ma 2,5 godzinki, ale jest bardzo fajny pod kątem tego, że ma opowiadać ci parę historii, właśnie w której masz dwóch ludzi króla, dwóch szlachciców, no którzy trochę ze sobą wchodzą w konflikt. Są przyjaciółmi, ale potem wchodzą w jakiś tam konflikt i to eskaluje. No i jest to tak zrobione, że oczywiście no masz historię jednej osoby, a potem historię drugiej osoby.
No.
Więc widzisz, jakie one, jakby te... Bardzo fajnie gra tutaj Matt Damon, który w zależności od postaci, jaką gra, jest zupełnie inną osobą, nie? Od tego, kto opowiada wspomnienie. Mhm. Bardzo dobry po prostu film. Dobrze mi się to
Ty mówisz, że to jest średniowiecze, ale czy to jest realistyczne nasze średniowiecze, czy to jest bardziej takie...
To jest faktyczna historia. To jest faktyczna historia z Anglii, z tego co rozumiem. Bo to jest Charles VI.
Okej.
Okay. Sorry, przepraszam, ja mówię o Anglii, to jest Francja.
To Charles.
Tak, bo oni tam... bo to jest Francja, oni wszyscy nazywają się po francusku, ale przez to, że mówią po angielsku, to mi...
To wszyscy nazywają się Jean-Baptiste.
No, wszyscy są żonami, tak. Wszyscy są jakimiś żonami. Jest Jean i to jest główny... Znaczy, to jest główni bohaterzy, to jest Jean i Jacques.
O, fuck. A czyli to jest po prostu realistyczna historia ze średniowiecza. Ładnie wygląda ten film.
Jest bardzo dobry. Jest bardzo ładny, bardzo fajnie wygląda. Pokazuje ci takie, wiesz, średniowiecze, więc wielkie połacie terenu. Bardzo ciekawe.
I jest Adam
No
Driver.
I jest to polityka... To jest też fajny bardzo motyw. No jest polityka w klimacie średniowiecznym, więc zawsze fajnie. No. Dobra. Poproszę.
Co?
Moar. Dalej.
No ja jedną rzecz jeszcze mogę, o jednej rzeczy chciałem pogadać. Troszeczkę mówiłem o niej jakby po ostatnim podcaście, kiedy już cię nie było, słuchaczom, czyli Arcane. Seria animowana Netflixa, osadzona w świecie League of Legends, która jest, no jest wybitna dosyć. Jest wybitna, jeśli chodzi o fabułę, moim zdaniem jest wybitna, jeśli chodzi o animację na 100%. I wykonanie graficzne. No jest to taka perełka trochę do zobaczenia na Netflixie w tej chwili. Zgadzasz się?
Ja widziałem i muszę ci powiedzieć, że zgadzam się. Ola była zajarana strasznie. Mi się super oglądało. No to było... To jest coś takiego, co jest po prostu uniwersalne, nie? A dodatkowo... Znaczy... Historia jest okej, okay. Jakby historia jest dobra do bardzo dobrej, ale to, co nauczyli się robić twórcy League of Legends, to jakby budować ci charakter postaci, budować ci jakiś koncept i ten koncept postaci jest tak silny, tak mocny, że trochę nieważne, co zrobisz, wystarczy, że wrzucisz tę postać do jednego worka i one będą miały ze sobą interakcję.
No trochę tak, ale ta historia też jest dobra, w sensie...
Tam jest jedna historia, nie? No historia jest tak naprawdę, no Vi i Jinx, nie? To jest całe tło, tak. Na czym operujemy. A wszystko, co jest pozostałe, no to są inne postacie, które są też w tym świecie.
Tak, ale wszystkie te postacie są historie. Dobrze napisane, dobrze zanimowane. Ja nie byłem w stanie powiedzieć, które z tych postaci są w grze.
Wszystkie?
Nie wszystkie. Kilka z tych postaci jest w grze, ale te, których nie ma w grze, też
wszystkie,
są zajebiście.
Wszystkie, które pojawiają się... Tak, nie, oczywiście. Od razu ludzie się pytali, czy będzie, tam chyba jest ten główny zły, że tak powiem, no to czy on będzie w grze jako postać, nie?
Tak, ojciec Jinx i Vi też, znaczy ojciec, ten ich opiekun też jakby, też go nie ma w grze jako postaci. Nie?
On mi zalatuje Gravesem trochę.
Ja nie kojarzę postaci z ligi niestety. Ja sobie wgooglałem później.
On mi zalatuje jak Graves, no wygląda troszkę.
Graves, Graves Banita. No. Trochę. A ten jest strzelający.
Tak. Nie, no generalnie niesamowita rzecz, bo przez to, że potrafili jakby sam Riot Games potrafi ci bardzo niewielkim nakładem pracy, ale w bardzo krótkich shortach, w bardzo krótkich filmikach zajawkowych sprzedać ci cały klimat postaci, całą taką esencję postaci. I potem, kiedy już masz tą esencję, to na tym możesz zbudować historię, która będzie po prostu przesiąknie jakby wszystko. Mhm. Każda z tych postaci jest mocno niezależna, kształtuje rzeczywistość w obok i klasze tych dużych postaci są naprawdę wyjątkowe. Nie? Bardzo fajnie Echo jest pokazany.
O, jako, super jest.
Jako osoba, która też kształtuje rzeczywistość wokół siebie. Nie?
Tak, ale wciąż trzeba tą serię zrobić dobrze wciąż, bo to, że masz fajne, mocne koncepty na postacie, nie znaczy, że zrobisz dobry serial, a oni no zrobili świetny serial z tego.
Tak, tak. Jest bardzo wyjątkowy, nie? Bardzo wyjątkowy. Jakby weszło coś takiego i jeszcze raz to brałbym, nie?
Pewnie. No będzie drugi
jakby
sezon.
Jakby zmienili postacie czy coś takiego, to by było super.
Wiesz w ogóle, że wyszła gra. Ja ją kupiłem na Switchu i tylko że mało w nią na razie grałem. Ona się nazywa.
Taka, że jesteś chyba tam Miss Fortune, czy coś takiego, taki JRPG.
Tak, zaczynasz taką piratką, a potem grasz taką kapłanką.
No, Miss Fortune, no tak, tak, no, tak.
Jak się ta gra nazywa? Ruined King.
Widziałem to, ale wydaje mi się, że jest to taka właśnie, taka gra mobilna, nie? W której nic to nie wnosi.
Nie jest to gra mobilna.
Takie miałem odczucie.
Znaczy, musiałbyś nią zagrać, bo ona ma walki jak w JRPG-u, ale system jest dosyć fajnie rozbudowany i dosyć kompleksowy, w sensie jest trochę miejsca na fajne taktyki, a tak poza tym biegasz po świecie i robisz rzeczy, nie wiem, jest to trochę jak przygodówka z JRPG-ową walką. Ale jak pogram więcej, to ci powiem więcej. Tak czy siak, mam tą grę na Switchu, ona chyba jest na Switchu i na PC-cie.
Spoko.
Ona nie wyszła chyba na telefony, jeśli o tym mówimy. Jest bardzo, bardzo ładna. W sensie animacje w walce są przepiękne. Dobra, to tyle z moich rzeczy chyba. Dobra. Jeśli chcesz o czymś jeszcze powiedzieć.
Co mogę ci powiedzieć? No, możemy przełożyć parę rzeczy, bo już trochę gadamy. Ja jeszcze raz mogę w takim razie polecić The Other Two jako luźny serial komediowy, który jest bardzo dobrze wykonany. Mm. I bardzo dobrze mi się to oglądało. Jest śmieszny, działa i w dodatku dawno nie widziałem czegoś takiego lekkiego i odświeżającego jednocześnie. Co tu mamy jeszcze?
Sparks Brothers mnie bardzo interesuje, bo to jest nowy film Edgara Wrighta.
Tak, mogę, bo to o tym trzeba by pogadać trochę dłużej.
Tylko ja muszę to wciąż zobaczyć. Ja nie wiem, czy to można gdzieś zobaczyć teraz.
Można zobaczyć. Jest niezłe. I co? Zostawmy resztę w takim razie.
Dobra, może mi się uda zobaczyć Sparks Brothers i my jeszcze nie skończyliśmy drugiego sezonu Wiedźmina. Jesteśmy na 6. odcinku chyba. Więc
no my też nie, więc spokojnie. No ja mam z rzeczy, które tutaj mamy, ja bym chciał najbardziej chyba to powiedzieć o Inscription, które jest dla mnie rozpierdzielające.
Słyszałem rzeczy o tej.
Ale to. To jest chyba dla mnie najlepsza gra poprzedniego roku, bez picu.
No, takie rzeczy słyszałem o niej. muszę jej spróbować, jak będę miał chwilę.
Tak, myślę, że powinieneś.
Dobra. Czyli co? Czyli kończymy na dziś.
Tak.
Same time next week then?
Yes. Same time next week.
Dobra, w takim razie to był 257 odcinek podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński, nowy rok, nowy Monster Hunter na PC.
Oraz Mateusz Żerkowski, Kijanu stoi mi nad ramieniem.
Tak jest, idź grać w Cyberpunka.
Jest, trzymajcie się, do usłyszenia.
Gdzie jest mój guzik? Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibepodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.